Meghan March, Imperium Grzechu. Wydawnictwo Editio. Czyta Ewa Konstanciak. 1. Mount. 28 lat wcześniej. Ty przeklęty gnojku, wracaj tutaj, wsadzę cię za to do paki. Przeciskałem się przez tłum, wpadając na turystów i klucząc, by zgubić mężczyznę, który za mną gonił. Nie udało mi się nawet wykorzystać zamieszania, by skraść komuś portfel czy ładny zegarek. I wszystko tylko dlatego, że chciałem pierdolonego Snickersa, by uciszyć mój burczący z głodu żołądek na parę godzin i żal mi było w tym celu wydawać ciężko zarobione pieniądze. Życie na ulicy w Nowym Orleanie nie jest zajęciem dla mięczaków. Ciemna strona miasta jest w stanie pożreć i przerzuć każdego szybciej niż, można powiedzieć, worek na zwłoki. Nie zdobywaj przyjaciół, tylko sprzymierzeńców. Nie ufaj im jednak, gdy stracisz ich z oczu. Widzę cię, smarkaczu. Gliny już jadą. Tym razem nie ujdzie ci to na sucho. Ernie, gnojek będący właścicielem sklepu spożywczego, z którego najłatwiej w całej dzielnicy francuskiej można świsnąć słodycze, tym razem naprawdę był zdeterminowany, by posłać mnie do paki. Jednak najpierw musiałby mnie złapać. 3 lata na ulicach sprawiły, że nikt nie znał ich lepiej ode mnie. Prześlizgnąłem się przez tłum, przebiegłem aleją i przecisnąłem się między 2 wygiętymi prętami w żelaznym ogrodzeniu. Ernie ze swoim tłustym tyłkiem nie miał najmniejszych szans, by się tam zmieścić. Przebiegłem błyskawicznie przez wykładany cegłą chodnik i natrafiłem na metalową furtkę. Zamkniętą. Jednak dla mnie to nie był żaden problem. Wspiąłem się na pierdoloną furtkę niczym małpa i wylądowałem jak kot po drugiej stronie kwartału. Ten dupek nigdy mnie nie znajdzie. Wsadziłem ręce do kieszeni i wyciągnąłem z niej portfele, które zwędziłem, zanim jeszcze poszedłem do Erniego. Musiałem się ich pozbyć na wypadek, gdyby mnie zgarnęli. Rozejrzałem się wzdłuż ulicy, nim odwróciłem się tyłem i otworzyłem jeden z nich. Wyjąłem ze środka 2 dwudziestki. Nieźle. Mogłem się za to wyżywić przez kilka tygodni. Zerknąłem na dokumenty w portfelu, po czym wyrzuciłem go do studzienki. Rock Mount. Brzmi jak dupek. Kto mógłby tak nazwać dziecko? Jak tylko pojawiła mi się ta myśl, zepchnąłem ją na bok. Przynajmniej zadali sobie trud nadania mu imienia. Otworzyłem drugi portfel i znalazłem w nim szeleszczącą 100. Super! Oszczędzając, byłem ustawiony na parę miesięcy. A jeśli gotów byłbym zaryzykować, mógłbym być może podwoić moją gotówkę? Zerknąłem na drugi dowód. Lachlan Thorpe. Trochę lepiej niż Rocky Mount. Wrzuciłem drugi portfel w ślad za pierwszym. Rozwinąłem Snickersa, po czym wsunąłem go całego do ust, by pozbyć się resztek dowodów i zacząłem przeżuwać, chociaż baton lepił mi się do zębów. Miałem wrażenie, że żołądek przysechł mi do kręgosłupa, nie mogąc się już doczekać posiłku. Starałem się nie opuszczać posiłków przez więcej niż dzień lub 2. Ale nie zawsze miałem wybór. Widzę cię, śmieciu! Obróciłem głowę w stronę, z której dochodził głos Erniego. Cholera! Jego zwaliste cielsko wyłoniło się zza rogu w towarzystwie 2 gliniarzy. Ruszyłem w przeciwnym kierunku. Byłem szybszy i sprytniejszy. A przynajmniej tak sobie wmawiałem, pędząc popękanym chodnikiem. Młody, zatrzymaj się! Usłyszałem za sobą dudniące kroki. Obejrzałem się za siebie, gdy dotarłem do skrzyżowania zamiast patrzeć przed siebie. Błąd nowicjusza. Czarny Mercedes nie zatrzymał się na znaku stopu i uderzył we mnie. Cholera! To bolało! Moje ciało napięło się podczas uderzenia, skuliłem się i przeturlałem po masce samochodu. Łokciami uderzyłem w szybę, gdy samochód zatrzymał się, znowu wyrzucając mnie w przód. Coś wbiło mi się w bok, nim zsunąłem się z maski na beton. Niech to szlak! Jak to bolało! Z stłumiłem jęk, oparłem dłonie o chodnik i odepchnąłem się od ziemi. Erni i gliniarze, wrzeszcząc jak idioci, zbliżali się z każdą chwilą. Chwiejnie stanąłem na nogi. Musiałem się stąd wyrwać, albo po mnie. Kostka bolała mnie i noga ugięła się pode mną, jak tylko ją obciążyłem, przez co znowu poleciałem do przodu. Chwyciłem się samochodu, by nie upaść na ziemię. Żebra zaprotestowały ostrym bólem. Zacisnąłem zęby. To nie pierwszy raz, gdy je złamałem, więc z doświadczenia wiedziałem, jak nieprzyjemny jest proces zdrowienia. Musiałem stąd uciec, znaleźć miejsce, gdzie będę mógł w spokoju zemdleć, tak by nikt mnie nie dopadł. Wiedziałem, że jeśli padnę, będę miał naprawdę przesrane. Drzwi kierowcy i drzwi z tyłu otworzyły się. Wciąż kurczowo trzymałem się maski, by nie paść na ziemię. Przeklęci bogacze w wypasionych samochodach z wymyślnymi ozdobami na masce. Stój, gówniarzu! Tym razem trafisz! Słowa Erniego urwały się. Czarne mroczki tańczyły mi przed oczami, gdy próbowałem się skupić. Zarówno właściciel sklepu, jak i dwóch gliniarzy za nim stali na środku drogi jak wmurowani. Panie Morello, najmocniej przepraszamy. Już zabieramy tego śmiecia z pana drogi, powiedział jeden z gliniarzy. Może wyjaśnią panowie, co tu się dzieje? Głos był głęboki i miał lekki włoski akcent. Morello. Morello. Mój umysł nie działał w tym momencie tak, jak powinien, jednak gdzieś już słyszałem to nazwisko. Powinienem wiedzieć, kto to Morello. To tylko dzieciak, który kradł słodycze ze sklepu. Próbujemy go złapać już od 2 lat. Po wyjaśnieniu Erniego rozległ się gromki śmiech. Albo więc on jest taki bystry, albo wy jesteście tak cholernie niekompetentni. Która to z tych możliwości? W głosie mężczyzny nie znać było cienia szacunku dla Erniego lub gliniarzy i wreszcie w moim umyśle zaskoczyła klapka. Jasna cholera. Morello to Johnny Morello, obecnie głowa przestępczej rodziny Morello. To oni rządzili tym miastem. Nowy Orlean należał do nich. Miałem przechlapane, jakkolwiek na to patrzeć. Uszkodziłem samochód Morella i prawdopodobnie jego człowiek zaraz mi wpakuje kulkę w łeb, podczas gdy policja będzie na to patrzeć, drapiąc się po jajach i nie śmiąc go tknąć. Nikt nie mógł go tknąć. Jeśli zaś jego osiłek by mnie nie zastrzelił, to rzuciłby mnie gliną i Erniemu na pożarcie. Więc nie miałem żadnej nadziei, że to skończy się dobrze. W tych czasach dzieciaki takie jak ja sądzono jak dorosłych za każde gówno. Erni bez wątpienia zrobi wszystko, by władować mnie do paki, najlepiej na dożywocie. Wciąż kurczowo trzymałem się samochodu, zgięty w pół. W moim polu widzenia pojawiły się lśniące, skórzane buty. Powstrzymałem się, by nie zwymiotować na samochód i buty, po czym zmusiłem się, by mimo palącego przy każdym oddechu bólu pod żebrami, stanąć prosto. Jak się nazywasz, mały? Zapytał Morello cicho, jednak w jego głosie słychać było niekwestionowaną siłę. Z tego, co słyszałem, nie był to człowiek, z którym można by zadrzeć. Spojrzałem mu w oczy, zdeterminowany, by nie okazać strachu, czego nie dałoby się powiedzieć o Ernim i gliniarzach. Na pewno teraz leją ze strachu w majty. Od 2 lat, odkąd mieszkałem na ulicy, nie miałem imienia. Zostawiłem Michaela Archa za śmietnikiem, spoza którego patrzyłem, jak pracownica opieki społecznej odebrała Hope i Destiny z kościelnego schroniska. Urodziłem się bez imienia, więc żyłem bez imienia, ale tego nie mogłem powiedzieć Johnemu Morello. I za nic w świecie nie mogłem podać mu imienia Michael Arch. tego, co wiedziałem, nadal poszukiwany był za morderstwo. Ja się nigdy nie powtarzam, mały. Ktoś trącił mnie od tyłu. Wyprostowałem się, starając się nie okazywać przeszywającego bólu. Ciemne oczy Morella wpijały się we mnie, gdy rozpaczliwie zastanawiałem się, co mu odpowiedzieć. Przypomniałem sobie dokumenty, które właśnie wyrzuciłem do rynsztoka. Nazywam się Lachlan Mount, proszę pana. Przepraszam za zniszczenie samochodu. To nie było celowe. Nie chciałem okazać braku szacunku. Morello przyjrzał mi się uważnie, niewątpliwie dostrzegając to, jak bardzo byłem brudny, potargany, wychudły i jak twarde miałem spojrzenie. Lachlan Mount. Silne imię dla sprytnego dzieciaka. Tym właśnie jesteś, Mount? Tak, proszę pana. Wymykałeś się gliniarzom przez 2 lata? Zmrużył oczy, jakby spodziewając się kłamstwa. Jednak Morello nie wiedział, że nie miałem już nic do stracenia. Tak, proszę pana. Lekko uniósł brwi. W takim razie dzisiejszy dzień nie poszedł zgodnie z planem. Nie, proszę pana, zupełnie nie. Zacisnąłem zęby. Im dłużej stałem prosto, tym bardziej intensywny stawał się ból. Zniszczyłeś mój samochód, więc jesteś moim dłużnikiem, Mount. Skinąłem głową i sięgnąłem do kieszeni, by wyjąć pieniądze, które skradłem. Przepraszam, proszę pana. Wyciągnąłem je w jego kierunku. To wszystko, co mam. Spojrzał na banknoty w mojej dłoni i roześmiał się głośno. Jego gromki śmiech wydawał się odbijać echem od wysokich ceglanych budynków, które nas otaczały i odcinały mi drogę ucieczki. Wiesz, ile kosztuje ten samochód, dzieciaku? To, co tu masz, nie starczyłoby nawet na naprawę ozdoby na masce. To wszystko, co mam, proszę pana. Zamarłem, czekając, aż lufa dotknie tyłu mojej głowy, bo słyszałem, że to preferowany przez mafię styl egzekucji. Jednak nic takiego nie nastąpiło. Morello przechylił głowę, przyglądając mi się uważnie. Ile czasu potrzebowałeś, by ukraść te pieniądze?
5 minut.
Zwinąłem je po drodze do sklepu tego tłuściocha. Hej! Zaprotestował Ernie, gotowy się bronić. Jednak Morello uniósł dłoń i Ernie natychmiast zamilkł. Morello przeciągnął dłonią po ciemnym, zaczynającym już siwieć wąsie i przyjrzał mi się jeszcze uważniej. Ile masz lat, Mount? Im częściej powtarzał imię, które sobie wybrałem, tym bardziej mi się podobało. Pasowało mi, jakbym się urodził z właśnie tym imieniem. Wyprostowałem ramiona, mimo przeszywającego bólu. Miałem swoją dumę, silniejszą niż ból. 15. Prawie 16. Tę drugą część zmyśliłem, bo nie miałem pojęcia, kiedy dokładnie przypadają moje urodziny. Morello opuścił dłoń i przeszył mnie spojrzeniem. Masz 3 opcje do wyboru dzisiaj, Maud, bo jestem w szczodrobliwym nastroju. Milczałem, czekając na wyrok. 1. Oddam cię policji i będą cię sądzić jak dorosłego. Trafisz do więzienia. Wątpię, byś przeżył dzień, nie stając się czyjąś ulubioną suką. Zmusiłem się, by nie okazać żadnej reakcji, mimo że na samą myśl robiło mi się słabo, ponieważ wiedziałem, że miał rację. 2. Franki, zastrzeli cię na miejscu za to, że popsułeś mój ulubiony samochód i zostawimy twoje ciało w rynsztoku. Zresztą prawdopodobnie i tak spodziewałeś się, że tam właśnie skończysz. W tej kwestii też się nie mylił, ale znowu nic nie odpowiedziałem. Albo 3. Wsiądziesz do wozu. Zawieziemy cię do lekarza, który cię poskłada, po czym będziesz u mnie pracował, aż odrobisz każdy grosz potrzebny na naprawę mojego samochodu. Jeśli tego nie spieprzysz, to zobaczymy, jak nam podpasujesz i może dostaniesz prawdziwą robotę, zamiast okradać turystów. Jeden z policjantów zebrał się wreszcie na odwagę, by się odezwać. Panie Morello, już my się nim zajmiemy. Nie ma powodu, żeby pan sobie zawracał głowę tym. Gdybym był zainteresowany twoją opinią, psie, to bym o nią poprosił. A teraz się zamknij do kurwy nędzy. Uciął Morello, spoglądając na niego ostro, po czym znów zwrócił na mnie spojrzenie. Usłyszałem dźwięk odbezpieczania pistoletu. Zakładałem, że to Franki. Ochroniarz Morella szykuje się do wykonania opcji numer 2 lub zabicia policjanta w biały dzień. Opcja numer 3, proszę pana. Wybieram opcję numer 3. Tak myślałem, bo nie jesteś pieprzonym idiotą jak ci tutaj. Wskazał głową na gliniarzy, po czym zerknął ponad moim ramieniem. Wsadź go do samochodu. Zadzwoń do doktora, niech będzie gotowy. Jak tylko pochwyciły mnie ręce drugiego mężczyzny, obróciłem się, zaciskając zęby, by nie wrzasnąć z bólu. Dam radę sam wsiąść do samochodu. W oczach Frankiego pojawił się błysk rozbawienia. Siadaj z przodu, mały. Pokuśtykałem do drzwiczek i otworzyłem je, po czym niemal wpadłem do środka i zatrzasnąłem je. Na szczęście nikt nie słyszał mojego syknięcia bólu, ponieważ Franki i Morello wciąż znajdowali się na zewnątrz, sprzeczając się z Ernim i gliniarzami. Ich głosy dobiegały głośno i wyraźnie przez otwarte tylne drzwi. Z całym szacunkiem, proszę pana... Nigdy nie słyszeliście o Laclanie Maucie. Nigdy nie powtórzycie tego nazwiska. Nigdy go nie widzieliście i zapomnicie, że ktoś taki istnieje. Teraz jest częścią mojej organizacji i jeśli choćby pomyślicie o tym, by go ścigać, to będę patrzył, jak moi ludzie będą was żywcem obdzierać ze skóry, a wy będziecie kwiczeć jak zarzynane prosiaki. Potem wpakuję kulkę w łeb wszystkim, których kochacie. Co wy na to? Ernie i obydwaj policjanci jednocześnie zaczęli kiwać głowami jak idioci i bąkać jakieś odpowiedzi. Zrozumiano, proszę pana. Nigdy o nim nie słyszałem. Nie wiem, o kim pan mówi, panie Morello. Właśnie wracamy na posterunek. Strach przed Morellem emanował z nich niczym brzydki zapach. Albo może jeden z nich naprawdę zesrał się ze strachu. Biorąc pod uwagę to, jak gliniarzom trzęsły się nogi, mógłbym w to uwierzyć. A na spodniach Erniego widać było mokrą plamę. Naprawdę się posikał. Niemożliwe, kurwa. Z drugiej strony nie byłem zaskoczony. Morello stał w postawie wyrażającej zdecydowanie. Jego rozkazy były niekwestionowane i nie miałem wątpliwości, że naprawdę mógłby ich zastrzelić na miejscu i zrobić wszystko inne, co zapowiedział. Nigdy wcześniej nie widziałem na żywo kogoś tak władczego. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego strachu na niczyjej twarzy, jak teraz u tych gliniarzy. Nie mogłem się na to napatrzeć. Jakby to było budzić taki respekt. Morello zajął tylne siedzenie Mercedesa. Franki zamknął drzwiczki. Obym tego nie pożałował, Mount, bo jeśli zdradzisz mnie lub moich ludzi, zakopię cię żywcem. Rozumiem, proszę pana. Nie pożałuje pan. To dobrze. Franki wsiadł za kierownicę i ruszył nieco uszkodzonym samochodem, który uratował mi życie. Gdzieś po drodze do celu, dokądkolwiek jechaliśmy, cicho zemdlałem z bólu. 2. Kira. Teraźniejszość. Zaczynam odzyskiwać przytomność i czuję przeszywający mnie ból. Drzwiczki samochodu otwierają się i przechylam się na jedną stronę, jednak silne ramiona powstrzymują mój upadek. Trzymam cię, Otwórz oczy, moja diabliczko. Otwórz dla mnie oczy, błagam. Jasna cholera, nie mogę cię teraz stracić. Ten głos, niski, chropawy, mroczny. Kiedyś to był głos diabła, jednak teraz już nie. Teraz to głos człowieka, którego nie chciałam stracić po powrocie do Nowego Orleanu i byłam wściekła, że to nieuniknione. Moje powieki unoszą się. Mam wrażenie, że mam w czaszce wgniecenie w miejscu, gdzie uderzyłam w szybę, gdy gwałtownie skręciliśmy. W skroniach nieustannie pulsuje mi ból. Gdy natrafiam na znajome spojrzenie ciemnych oczu, widzę, jak przerażenie w nich ustępuje wyrazowi ulgi. Kiedyś te płonące oczy wywoływały we mnie dreszcz przerażenia. Teraz jednak dodają mi sił. Dzięki, pierdolony Chryste. Jego czoło dotyka lekko mojego i wdycham jego drzewno-cytrusowy zapach. Myślałeś, że tak łatwo uda ci się mnie pozbyć? Moje słowa są ciche i nieco bełkotliwe. Nie brzmi w nich pewność siebie, jak to było moim zamiarem. Próbuję usiąść, jednak czuję kłujący ból w prawym boku. Cholera, jak to boli! Co się stało? Nieważne, wszystko będzie dobrze. Przysięgam ci na moje życie, że nic ci się nie stanie. Mówi to z takim przekonaniem, że mu wierzę. Odrywam od niego spojrzenie i patrzę na krew pokrywającą moją koszulkę i na okruchy szkła wszędzie dookoła. O kurwa! Jego dłoń ujmuje mój podbródek i unosi go tak, że znowu patrzę na niego. Dostrzegam również na jego ubraniu plamy krwi. O Boże! Potrzebujemy pomocy! Wszystko będzie dobrze, rozumiesz? Musisz się trzymać. Czy jesteś w stanie to zrobić? Kiwam głową. Mam wrażenie, że moja czaszka zaraz pęknie z bólu. Czuję żółć podpływającą mi do gardła. Spróbuj nie myśleć o bólu. Dasz radę to zrobić, Kiro. Biorę płytki wdech, drżąc na całym ciele. Mogę to zrobić, mówię, sama nie wiedząc, czy kłamie, czy nie. Dobra dziewczynka. Zdejmuję marynarkę i przyciska ją do mojego boku. Trzymaj to mocno, tak jakby twoje pieprzone życie od tego zależało, rozumiesz? Gdy Lachlan Mount mówi ci, że masz coś zrobić tak, jakby od tego zależało twoje życie, to może to oznaczać, że rzeczywiście tak jest. Na zawsze zapamiętam przerażenie, które widziałam w jego oczach zaledwie parę chwil wcześniej. Czy ja umieram? Zamiast smutku zaczynam odczuwać gniew. Nie jestem gotowa. Jeszcze nie skończyłam z tym światem. Jeszcze nie skończyłam z tym człowiekiem. Nie umierasz, bo na to nie pozwolę, do cholery. Słyszę w jego głosie żelazną determinację i zawziętość. Dobrze. Przyciskam mocniej marynarkę do bolącego miejsca w moim boku, a Mount obejmuje ramieniem moje plecy. Wychodzimy stąd. Moi ludzie są w drodze. Trzymaj się mocno. Kiwam głową. Lachlan wyciąga mnie na zewnątrz i gwiazdy rozbłyskują mi przed oczami przy każdym ruchu, gdy pochylony niesie mnie za samochód. Zatrzymuje się na chwilę pomiędzy zgruchotanym pojazdem a budynkiem, w który wpadliśmy. Potyka się i wyrywa mu się z ust jęk bólu, co przeraża mnie bardziej niż moje cierpienie. Stój! Jesteś ranny, nie powinieneś. Muszę najpierw zapewnić ci bezpieczeństwo. Nie mogę się zgodzić na żadne pieprzone ryzyko. Gdzie u diabła oni są? Kręci głową we wszystkie strony. Znowu robi mi się ciemno przed oczami. Co jest nie tak z moją głową? Nie chcę znowu zemdleć. Zmuszam się do koncentracji. Jestem silna. Ściskam jego rękę, pragnąc zwrócić na siebie jego uwagę. Ja też nie chcę cię stracić, rozumiesz mnie? Przestań się zachowywać jak uparty idiota. Spogląda na mnie i z jego twarzy znika wyraz bólu, a zamiast tego kącik ust unosi mu się w uśmiechu. Zgoda. Słyszę pisk opon, i obracam głowę, krzywiąc się, gdy kolejna fala bólu przeszywa mi skronie. Nie jestem jednak w stanie nic zobaczyć, bo Lachlan obraca się tyłem do ulicy, przytulając mnie mocniej do piersi. Osłania mnie własnym ciałem niczym tarczą przed nadjeżdżającym samochodem. Nie waż się nawet? Cicho, Kiro. Jeśli chodzi o ciebie, zrobię, co będę musiał. Jego dłoń ujmuje moją głowę i tuli ją do piersi. Słyszę, jak zatrzymuje się kolejny samochód. Trzask drzwiczek odbija się echem w mojej zbolałej głowie. Lachlan obraca głowę na odgłos kroków po chodniku. Kurewskie dzięki, szepcze, a jego ciało rozluźnia się. Obraca się i dostrzegam bliznę. Kolejna twarz, która kiedyś budziła mój lęk, a teraz witam ją z ulgą. Blizna jak zawsze w milczeniu rzuca się w naszą stronę z wyrazem gniewu na twarzy. Lachlan znowu tuli mnie mocniej. Zabierz ją. Zajmij się nią. Chroni ją nawet za cenę własnego życia, rozumiesz mnie? Blizna kiwa głową w milczeniu i Lachlan rozluźnia uścisk. Nie waż się umierać, Kiro. Przysięgam, że wtedy rozwaliłbym perłowe bramy niebios i przyszedł po ciebie. Blizna bierze mnie w ramiona, co znam aż nazbyt dobrze. Moje palce nie chcą zwolnić uścisku na koszuli Mounta. Materiał naciąga się, gdy blizna odsuwa się i w końcu zmusza mnie do puszczenia Lachlana. Nie zostawię cię! Wyrywam się, mimo że moje ciało protestuje po każdym ruchu, a żołądek mi się skręca. Postaw mnie! Chcę z nim zostać! Blizna chrząka mi do ucha. Patrzę na koszulę, którą ma na sobie Lachlan. Cała lewa strona przesiąknięta jest krwią. Początkowo myślę, że to moja krew. Jednak rozcięcie w materiale i to, że plama wciąż się powiększa, mówią mi, że się mylę. Zostaw mnie! Ratuj jego! On potrzebuje cię bardziej! Łzy płyną mi po twarzy. Blizna przyciska mnie mocniej, nie zwalniając uścisku i moje żałosne protesty nie przeszkadzają mu oddalać się coraz bardziej od Lachlana. Dwóch innych mężczyzn biegnie w naszą stronę. Nie znam ich. Zabij ich! Wrzeszczę i nie poznaję własnego głosu. Nie ważcie się go tknąć! Lachlan potyka się. Mężczyźni chwytają go, każdy z jednej strony. Zabierz ją w bezpieczne miejsce! Mówi, po czym jego ciało zwisa bezwładnie w ramionach nieznajomych. Nie! Krzyczę. Jednak blizna idzie nadal w kierunku auta, nie zwracając uwagi na to, co się właśnie wydarzyło. Stój! Musisz po niego wrócić! Próbuję mu się wyrwać. Drapię jego ramiona, nie bacząc na własny ból. Czuję coraz większe przerażenie, widząc, jak mężczyźni wloką bezwładne ciało Lachlana do samochodu, którego nie rozpoznaję, podczas gdy blizna kieruje się do auta, które dobrze znam. Puszczaj mnie! Wrzeszczę łamiącym się głosem, gdy kładzie mnie na siedzenie i zatrzaskuje za mną drzwi, ignorując moje protesty. Chwytam za klamkę, rozpaczliwie pragnąc powstrzymać tamtych mężczyzn przed zabraniem Lachlana. Jednak blizna już jest na przednim siedzeniu. Drzwi blokują się, gdy rusza z kopyta i pędzi ulicą w kierunku dzielnicy francuskiej. Parę tygodni temu cieszyłabym się, gdyby auto z olbrzymią prędkością wiozło mnie jak najdalej od Lachlana Mounta. Ale to było kiedyś. To, co powiedział w hangarze, było prawdą. Wszystko się zmieniło. Łzy ciekną mi strugami po policzkach, gdy odwracam się, by wyjrzeć przez przyciemnianą tylną szybę. Mimo że oddalamy się szybko, widzę, jak mężczyźni pakują bezwładne ciało Mounta do drugiego samochodu. Krzyczę, by blizna zawiózł mnie do niego z powrotem, jednak mijamy zakręt i tracę Lachlana z oczu. Nie! Trzy. Kira. Budzę się w pokoju z białymi ścianami i szarą, zmywalną podłogą, silnie pachnącym środkami dezynfekującymi. Nie pamiętam, jak się tu znalazłam, więc domyślam się, że musiałam w pewnym momencie stracić przytomność. podrywam się na szpitalnym łóżku, kręcąc głową na wszystkie strony. Kiepski pomysł. Ból wzrasta, a oczy zachodzą mi mgłą. Jestem jednak w stanie dostrzec drugie puste łóżko kilka kroków od mojego. Gdzie on jest? Wciąż mam przed oczami obraz Lachlana, odciąganego przez nieznajomych do samochodu. Muszę go znaleźć. Do mojej piersi przyczepione są jakieś czujniki i przewody. Zrywam je i podłączona do nich aparatura zaczyna wydawać przenikliwy dźwięk alarmu. Wciąż mam w ramieniu igłę od kroplówki, jednak odklejam plaster i szykuję się, by ją wyjąć, gdy drzwi się otwierają i do pokoju wchodzi kobieta, której nigdy wcześniej nie widziałam. Proszę przestać. Jeśli ją pani wyrwie, będę się musiała wkuwać jeszcze raz. Nalegał, żebyśmy nie podejmowali żadnego ryzyka w takiej sytuacji. To gruba przesada, ale nie ja tu jestem szefem. Gdzie on jest? Chwytam za przewód od kroplówki, jakbym była pacjentem niespełna rozumu, który przykłada sobie nóż do nadgarstka. Powiedz mi, albo wyrwę ją sobie, zanim zrobisz kolejny krok. Zaskoczona potrząsa głową. Lekarze teraz się nim zajmują. Nie ma potrzeby, żeby usuwała pani kroplówkę i narażała mnie na jego gniew. Moja ręka opada bezwładnie. Operują go? Czy to poważne? Przypominam sobie rozdarcie jego koszuli i wypływającą z rany na boku krew. Co się stało? Gdzie jestem? Moje wspomnienia są jeszcze bardziej fragmentaryczne niż z tego wieczoru, gdy upiłam się w Dublinie. Nocy, gdy tańczyłam z Lachlanem w pubie. W prywatnej klinice należącej do Mounta. Odpowiada na moje chaotyczne pytania. Jesteśmy tu całkowicie samowystarczalni. Mount został poważnie postrzelony. Pani ma piekielny wstrząs mózgu plus powierzchowne zadrapania, siniaki i spore skaleczenie po prawej stronie. Całe szczęście, że nie było głębsze. Nie trzeba było zakładać szwów. Wystarczył klej tkankowy. Oczyściliśmy rany i wykonaliśmy parę badań. Nic pani nie będzie. Spoglądam na niebieskie szpitalne wdzianko, które mam na sobie, tak jakbym mogła przeniknąć je wzrokiem. Skaleczenia, siniaki i wstrząs mózgu? Nie powinno mnie bardziej boleć? Kobieta, która, jak zakładałam, jest albo lekarką, albo pielęgniarką, śmieje się. Skarbie, jest pani tak naćpana przeciwbólowymi, że powinna się pani czuć jak nowonarodzona. Po prostu proszę nie wyjmować sobie kroplówki, bo będzie bałagan. Widzieliśmy już dziś dość krwi. Dość już o mnie. Kiedy on wróci? Czy postrzał był niebezpieczny? Nic mu nie będzie, prawda? Powiedział, że nic mu nie będzie, obiecał. Przygląda mi się, jakbym była jakimś dzikim zwierzęciem i teraz faktycznie się tak czuję. Stracił dużo więcej krwi niż pani. Nawet nie próbował zatamować krwawienia, a powinien wiedzieć, że należy to zrobić. Mój zamglony umysł podsuwa mi obraz tego, jak zdjął marynarkę, by zatamować moje krwawienie. Możliwe, że ryzykując własnym życiem. On nie umrze? To nie jest pytanie. Nie może być, bo chyba bym oszalała. Jednak pielęgniarka, lekarka czy kimkolwiek ona jest, kiwa głową. Nie, nie umrze, ma pani rację. Jest na to zbyt uparty. Nawet diabeł odesłałby go tu z powrotem. Poprzez panikę, która mnie dławi, przebija się cień ulgi. Na pewno? Kiwa głową. Jest przy nim kilku świetnych lekarzy. Wszystko, co najlepsze dla Mounta. Jednak ten uparciuch nie pozwolił im się nawet tknąć, dopóki nie skończyli zajmować się panią. Co? Głos mi się łamie. Groził im bronią i w ogóle. To brzmi jak opis człowieka, którego znam i kocham. Co? Kocham? To słowo przeszywa mój mózg tak jak wcześniej kula szyby w naszym aucie. Czy to w ogóle możliwe? Nagle brakuje mi sił i kulę się na łóżku. Kobieta podchodzi bliżej. Wszystko w porządku, pani Kilgore? Czy w porządku? Nie wiem, co odpowiedzieć. W tej chwili próbuję się uporać z najbardziej szokującą, lecz oczywistą prawdą w moim życiu. Zakochuję się w Lachlanie Mountie. Nie, wróć. Nie, zakochuję się. Zakochałam się. Pani Kilgore? Czy coś jest nie tak? Czy coś panią boli? Potrząsam głową. Nie, to nie to. To tylko spóźniony szok? Jej wzrok wyraża współczucie. Być może. Moja głowa opada na poduszkę. Patrzę w sufit i usiłuję sobie poradzić z tym, co sobie uświadomiłam. Słyszałam, że traumatyczne wydarzenia potrafią wyklarować nasze myśli, jednak jakim cudem przegapiłam to, co musiało się już rozwijać od jakiegoś czasu? Zatańcz ze mną, Lachlan, zatańcz ze mną w Dublinie. Przypomina mi się jego uśmiech z tego wieczoru. Czy to się wtedy stało? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Muszę z powrotem przyczepić te czujniki, żebyśmy mogli monitorować pani stan. Jestem pewna, że dosłownie by mnie zabił, gdybym pozwoliła, by cokolwiek się pani stało. Przykleja z powrotem igłę od kroplówki i prostuje poplątane kabelki, nim przyczepia je z powrotem do mojego ciała. Nie zwracam na to wszystko uwagi. I zapewne dlatego nie zauważam, że dodaję coś do mojej kroplówki, dopóki się nie odzywa. Musi pani odpocząć, mówi, zabierając poprzedni worek, który wisiał na stojaku. Co pani zrobiła? Dałam coś, co pomoże się pani uspokoić. Moje powieki robią się ciężkie. Już otwieram usta, by zaprotestować, jednak leki, które dostałam, są silniejsze. Będzie obok, gdy się pani obudzi. 4. Mount. Wciąż słyszę w głowie krzyk Kiry. Rzucam się w pościeli i z trudem się budzę z niespokojnego snu. Co u diabła mi dali? Mówiłem im, że niczego nie potrzebuję. Muszę zachować świadomość, być czujnym. Od momentu, gdy ta pieprzona kula strzaskała szybę w aucie, myślę wciąż o tym samym. Nie mogę jej stracić. Nie możecie mi jej, kurwa, odebrać. Gdzie ona jest? Sam słyszę, że mój głos jest schrypnięty, gdy wreszcie udaje mi się odezwać. Nie da się też nie usłyszeć brzmiącej w nim desperacji. Czy z Kirą wszystko okej? Jestem tutaj. Drobna dłoń Kiry dotyka mojej. Pod wpływem jej dotyku napięcie ulatnia się z mojego ciała, mimo że zapach środków dezynfekcyjnych wypełnia mi nozdrza. Kazałam im przenieść cię bliżej, bo straszyli mnie, że będą mnie musieli przykuć do łóżka, jeśli nadal będę się próbowała dostać do twojego. Jej głos jest schrypnięty i ledwo słyszalny poprzez piski aparatury. Jednak mam wrażenie, jakby jej słowa otulały mnie, uspokajając mnie jeszcze bardziej. Nie mam pojęcia, czym zasłużyłem sobie na taką lojalność z jej strony, ale nie pozwolę na to, by ją stracić. Przyglądam się każdemu skrawkowi jej ciała, poczynając od rozczochranych, rudych włosów, a na niebieskich, szpitalnych ciuchach kończąc. Nie widzę już żadnych śladów krwi. Jest w jednym kawałku, a jej twarzy nie wykrzywia ból. Proszę, powiedz mi, że wszystko w porządku. W moich koszmarach krzyczała, umierając, a ja nie mogłem jej uratować. Te krzyki były gorsze niż kule, które przeszyły moje ciało. Milion razy gorsze od bólu, jaki lata temu sprawił mi ten pierdolony Mercedes. Gorsze niż jakakolwiek rana kłuta lub którakolwiek z wielu innych, które odniosłem lub mogłem sobie wyobrazić. Nic mi nie jest. Ty też wyzdrowiejesz. Oboje będziemy zdrowi, do jasnej cholery. Albo przysięgam na Boga, dopadnę tego, kto za tym stoi i osobiście go zabiję. Żelazna determinacja brzmi w każdym jej słowie. Moja żądna krwi diabliczka. Moja niepokorna królowa. Nie powinienem się uśmiechać w takiej sytuacji. Jednak jeśli chodzi o tę kobietę, to nic nie jest racjonalne. Wcześniej żyła pod kloszem w świecie, do jakiego ja nigdy nie miałem wstępu. Wciągnąłem ją do mojej rzeczywistości, pełnej cieni i mroku. I nie zastanawiałem się nad konsekwencjami moich działań, bo kierowałem się tylko satysfakcją, jaką dawało mi podporządkowanie jej sobie. Jestem egoistą. Znam siebie dostatecznie dobrze, by to akceptować. Zawsze tylko brałem i brałem. To samo miałem zamiar zrobić z Kirą Kilgore. Brać ją, aż osiągnąłbym nasycenie. Jednak dzisiaj wieczorem pragnąłem jedynie tego, by zabrać cały jej ból, nawet jeśli to miałoby mnie zabić.